Jak będzie relacja oczywiście. Jak niesamowicie cudownie być z wami znowu. Powiem wam, że ten mikrofon działa. Tak? Powiem wam, że to jest coś fantastycznego. Zanim, kochani, zacznę, kilka dygresji. Nie byłbym sobą, gdybym zaczął. Po pierwsze, pozwólcie, że tak powiem, bo muszę tak. Kochany Piotrze, Piotruś, jak dobrze stanąć razem z tobą znowu. To jest super, to jest cudowne. Jak, słuchajcie, jak patrzyłem przed momentem na Piotra, na to, jak prowadzi, jak zaczyna, przypomniały mi się wszystkie te lata w Skawinie, kiedy on mnie zaprosił do współpracy. Kiedy przeprowadziłem się z Gorlic do Skawiny i kiedy patrzyłem na niego i uczyłem się od niego tak wiele, słuchajcie. To ten styl, który dzisiaj ja gdzieś tam buduję w Nowym Sączu i w tych kilkunastu zborach, na którymi się opiekuję, na które mam wpływ, to twoje serce, wiesz, to ja od ciebie się nauczyłem tego ciepła, tej serdeczności, tego stylu. Ja to po swojemu teraz modyfikuję, wiesz, tak trochę, ale... No właśnie, tak? Ale gdzieś to źródło i wspominałem sobie to dzisiaj i myślę sobie, Boże, jakie to jest wspaniałe, że możemy i że chcemy od Ciebie nawzajem się uczyć. To jest właśnie Kościół. Po drugie, chcę powiedzieć, że od czasu, gdy kilka lat temu, to już jest parę lat, kiedy jakoś tak się stało, że zacząłem przyjeżdżać do Żelazowa, chcę wam powiedzieć, że zrobiliście nieprawdopodobną pracę dzięki Bożej łasce. To, co ja dzisiaj, siedząc tutaj, żona mnie poprawia, tutaj, tak jest, dziękuję Stasiu, właśnie Stasieńko, przepraszam, ciebie nie wspomniałem, ale myśmy razem mieszkali, słuchajcie, tyle nas łączy, myśmy żyli jak jedna rodzina, wiecie, nasz syn, ich syn, święta, wszystkie razem, urodziny i tak dalej, wszystko razem, fantastycznie jest was znowu widzieć. Zrobiliście niesamowitą pracę i to jest naprawdę Boża łaska. Dzisiaj słucham uwielbienia, słucham tej atmosfery i myślę sobie, że widzę wyraźnie przez te lata, jak Bóg buduje, inwestuje w zbór w Żerardowie i przygotowuje coś naprawdę, może to brzmi sloganowo, ale ja wierzę, bo Biblia nam obiecuje, że dla nas są dobre rzeczy w Bogu. Amen? Po prostu to jest, to nie jest pozytywne wyznanie tylko, ale to jest prawda Bożego Słowa, że Bóg ma o nas dobre myśli, że On chce dobrych rzeczy dla nas. Amen? I to jest fantastyczne, że ja mogę to obserwować. Ale wiecie, gdzie jest klucz? Klucz nie jest w tym, że my jedną konferencję zrobimy i nagle odwrócimy miasto do góry nogami. Ale kluczem jest to, co widzę wśród starszych, gdy nieraz spotykamy się, za każdym razem, gdy przyjeżdżam, spotykamy się z Wątką, z Teodorem, z Jackiem, z żonami. Widzę i cieszę się z tej pracy, systematycznej, wiernej pracy, którą wkładają oni i pewnie inni też liderzy. To jest coś, co jest kluczem do wzrostu i do błogosławieństwa. Nie eventy, słuchajcie, nie eventy. One są dobre. To są fantastyczne rzeczy, że robimy ewangelizacje uliczne, że robimy koncerty. To wszystko są fantastyczne rzeczy i one coś przynoszą. Ale istotą najważniejszą nie jest to, że event za nas coś zrobi, że kaznodzieja za nas coś zrobi, że ewangelista za nas coś zrobi. My, jeżeli systematyczną, wierną pracę przed Bogiem, gdy jesteśmy na haju, gdy jesteśmy w chwale Bożej i wszystko się dobrze układa i wtedy także, gdy jesteśmy w dolinie, kiedy mamy trudny, ciężki czas, kiedy rzeczy się nam walą, kiedy jest choroba, kiedy jest wyzwanie, wtedy, gdy także jesteśmy wierni i systematycznie wkładamy swoją pracę, to Bóg daje efekt. 15 rozdział listu do Koryntian kończy się, 57 werset kończy się takimi słowami, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu. Nasz trud nie jest daremny w Panu. Tylko u nas jest czasem tak, że robimy event albo coś się dzieje i wydaje nam się, że powinno od razu 100 osób przyjść. I nie przychodzi te 100 osób i często się załamujemy, często coś nam brakuje. A Pan mówi, bądźcie wierni, bo przychodzą dobre rzeczy. Jacek, Teodor, Iwonka, Darek, Paulina. Przychodzą dobre, wspaniałe rzeczy. No i teraz przechodzę do raportu z wczorajszego dnia. Kochani, to nie był tylko spływ. Ja jako pastor, już ponad 20 lat jestem w pracy pastorskiej, tego typu pastorskiej, 15 lat w Nowym Sączu, to mam taką przywarę, że obserwuję w różnych sytuacjach ludzi, a zwłaszcza przywódców. Wczoraj to był wspaniały czas odpoczynku, ale ja też obserwowałem właśnie te osoby, które gdzieś tam najbliżej mnie są. Patrzyłem na Jacka. Widziałem wizjonera, który gdzieś tam z przodu tym kajakiem. Jakaś chłoda, no to trzeba ją usunąć, to jakaś gałąź, no to piłuje tam i jedziemy tędy i teraz w prawo. Torował drogę. Widziałem obdarowanie takiego człowieka, który chce widzieć dalej, który widzi dalej, który przygotowuje, który gdzieś tam toruje. To było piękne, Jacek. Móc popatrzeć na ciebie, poobserwować cię w takiej roli, bo nasze obdarowanie wychodzi nie tylko w kościele, ale wychodzi cały czas w naszym życiu. To, kim jesteśmy. Ja często powtarzam liderom, pastorom, na których mam wpływ, jesteś przywódcą nie przez to, co mówisz. To, co mówisz, jest ważne. Nawet nie przez to, co robisz. To, co robisz, jest ważne. Ale przede wszystkim jesteś przywódcą przez to, kim jesteś i jaki jesteś. Styl twojego życia, twojego działania. Ale patrzyłem też na Teodora. Słuchajcie. Niesamowity człowiek zaplecza. On mi powiedział wczoraj, że jego powołaniem jest być kościelnym. I powiem wam, kto to jest kościelny? Kościelny to jest ktoś taki, kto musi zadbać, żeby było wino, żeby były kiełbaski na grilla, żeby było miejsce przygotowane. Wczoraj jechaliśmy i była taka przeszkoda, taka chłoda, której nie dało się już przejść. Teodor ze swoim, z kim ty tam jechałeś, z Jackiem. Też tych Jacków tutaj jesteś od metra, prawda? U nas mniej tych Jacków jest. I zatrzymali się, siedli na kłodzie, inni przyjeżdżali, pomagali im te kajaki przekładać na drugą stronę. I widziałem takiego człowieka pomocy, takiego człowieka zaplecza, takiego człowieka wsparcia, takiego człowieka, który widzi potrzeby, te, których może my gdzieś tam z tyłu nie dostrzegamy. I tutaj przez lata obserwacji jego, wasi, widzę właśnie takie obdarowanie. Iwonkę znam, akurat tym razem na kajakach jej nie obserwowałem, bo była gdzieś tam z tyłu dalej, zmoczona, biedna, tak, ale też znam, też widzę jej obdarowanie, takie duszpasterskie. To ona jest tą osobą, która zawsze do mnie dzwoni, kiedy, co, jak ustalamy te rzeczy, planujemy, widzi pewne rzeczy, ma to wyważenie, bardzo cenię jej mądrość i jej wyważenie, taki balans wewnętrzny. To jest ta moja obserwacja z wczoraj. I chcę wam powiedzieć, że dobrą pracę wykonujecie. Dobrą pracę wykonujecie. I Bóg, który nagradza, w liście do Hebrajczyków jest napisane, że ten, kto przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że Bóg istnieje, bo bez wiary nie można podobać się Bogu. A potem jest tam takie fantastyczne sformułowanie, że musi wierzyć, że Bóg istnieje i że nagradza tych, którzy go szukają. Kurczę, jakie to jest fantastyczne, że Bóg, to nie jest tylko kwestia wiary, że mamy wierzyć Bogu, ale Bóg nagradza tych, którzy go szukają. Z wczorajszego dnia zapamiętałem jeszcze jedną taką fajną taką rzecz. Poznałem Artura i jego synów. Siedziałem koło nich przy ognisku i pomyślałem sobie, nie wiem, czy wy macie coś wspólnego z armią, czy nie, ale sobie pomyślałem tak, że jak będziemy mieli w Polsce takich mężnych taką Bożą prostotą ludzi, to możemy być spokojni o nasz kraj. I was Bóg błogosławi. Było błogosławieństwem tam koło was siedzieć i was słuchać i na was patrzeć. Tak trzymać, bracie. Dobrze. Chciałbym dzisiaj mówić znowu o Kościele. Ponieważ to jest mój konik i to jest temat, który rezonuje w moim sercu, w moim duchu. Gdybym was zapytał, jaki jest mój ulubiony werset, który opisuje Kościół, to pamiętacie czy nie? Ktoś pamięta? Za każdym razem, jak mówię kazanie, go wspominam tutaj. Od kilku lat. Kto pamięta? Jacek, niech cię Bóg błogosławi. Ktoś pamięta. Halleluja. Werset? Dalej? 16. Tak jest. Tam jest ten najpiękniejszy opis Kościoła, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje samo siebie w miłości. Piękny fragment. Ale dzisiaj chcę mówić o różnorodności i jak ta różnorodność, jaki ta różnorodność ma wpływ na nas, jak my to w ogóle rozumiemy i czy to ma jakiś związek z każdym z nas, co mówi Biblia na temat różnorodności w Kościele i na temat tego, jaki jest Kościół. Chciałbym przeczytać taki trochę dłuższy fragment. Będę czytał z tłumaczenia Piotra Zaręby, Biblijnego Instytutu Biblijnego. Nie. Biblijny Instytut Ewangeliczny. Nieważne. W każdym razie będę czytał swojego tłumaczenia. Drugi rozdział drugiego listu Tymoteusza. Słuchajcie się, proszę, te słowa. Niech one też wykonują swoje dzieło. Pisze Tymoteusz do jednego ze swoich wychowanków. Tymoteusz, Paweł, przepraszam, apostoł, ojciec duchowy, pisze do młodego pastora, młodego lidera, młodego przywódcy. Pisze do niego jako ojciec. I my możemy się wszyscy utożsamić z tymi radami ojca, radami przełożonego. Słuchajmy się i przyjmujmy to do siebie. Ty zatem, synu mój, wzmacniaj się w łasce, której źródłem jest Chrystus Jezus. To, co usłyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni nauczać również innych. Czyli celem tego, że coś przyjmujemy, jest to, abyśmy mogli to przekazać i innych czynić uczniami. Krocz wraz ze mną przez niedolę. Inne tłumaczenie mówi, cierp wraz ze mną. Jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Nikt, kto służy w wojsku, nie wikła się w sprawy tego życia. Chce raczej podobać się temu, kto powołał go do wojska. Podobnie, kto staje do zawodów, nie zdobywa wieńca, jeśli nie walczy prawidłowo. Podobnie rolnik, który ciężko pracuje, powinien pierwszy korzystać z plonów. Rozważ to, co mówię, a Pan da ci właściwe zrozumienie wszystkiego. Pamiętaj o Jezusie Chrystusie, który zmartwychwstał i był potomkiem Dawida. O tym mówię, głosząc moją dobrą nowinę. Właśnie z jej powodu znoszę cierpienia, znalazłem się nawet w więzieniu jako złoczyńca. A jednak Słowo Boże nie jest uwięzione. Ja natomiast znoszę to wszystko ze względu na wybranych. Pragnąłbym, aby i oni doświadczyli zbawienia, które wraz z chwałą wieczną jest w Chrystusie Jezusie. Wiarygodne to słowa. Jeśli wraz z Nim umarliśmy, wraz z Nim ożyjemy. Jeśli wytrwamy, razem zapanujemy. Jeśli się Go zaprzemy, On też nas się zaprze. Jeśli zawodzimy nawet, On pozostaje wierny, ponieważ samego siebie zaprzeć się nie może. O tym z naciskiem przypominaj w obliczu Boga. Niech nikt nie wszczyna sporów o słowa, nic z tym bowiem pożytecznego. Niesie to tylko zgubę słuchaczom. Postaraj się stanąć przed Bogiem jako człowiek wypróbowany, bądź pracownikiem, za którego nie trzeba się wstydzić, prawidłowo wyjaśniającym słowo prawdy. Gdy czytałem to, nikt nie wszczyna sporów o słowa. Rozmawiałem niedawno z moim zastępcą, pastorem pomocniczym Tomaszem i powiedzieliśmy sobie tak, że nie wyobrażamy sobie innego miejsca, w którym zwolennicy Platformy, zwolennicy Kukiza, zwolennicy PiS, zwolennicy Lewicy razem w jednym kościele są, kochają się, miłują ponad podziałami. To jest cud. Słuchajcie, to jest cud. Ja w kościele, w którym Pan daje mi łaskę służyć, widzę różnych ludzi, różnych poglądów, którzy stoją razem, modlą się o siebie, pewnych tematów unikają. Bo rozumieją, że nie wszystko da się jakoś tak ogarnąć. Ale wiedzą, że to, co nas łączy, to jest Chrystus. I nasza prawdziwa ojczyzna jest w niebie. Kochamy naszą ojczyznę ziemską. Ja jestem Polakiem i gdyby było trzeba, broniłbym tego kraju nawet za cenę mojej krwi. Tak uważam, tak wierzę. Ale moja prawdziwa ojczyzna, ta wieczna, ta ostateczna, jest w niebie. I z tej perspektywy patrząc, te nasze ludzkie spojrzenia, podziały naprawdę niewielkie mają znaczenie. Dlatego nie powinniśmy wdawać się w spore słowa, ale patrzeć dalej i widzieć więcej. Pospolitej pustej mowy unikaj. Ci, którzy się nią posługują, będą się pogrążać w jeszcze większej bezbożności. Ich nauka będzie się szerzyć jak gangrena. Do nich należą Hymeneusz i Filetos. Rozminęli się z prawdą i głoszą, że zmartwychwstanie już się dokonało. W ten sposób podważają wiarę niektórych. Żyjemy w czasach, kiedy wokół nas, my teraz na południu mamy też ostatnio problem z pewnym nauczaniem, które gdzieś tam skądś przyszło. Nie będę jakby nazywał tego, ale to nauczanie podważa istnienie jakichkolwiek autorytetów w Kościele i mamy z tym pewien problem i zmagamy się. I czytałem niedawno jednemu z pastorów ten fragment i mówię, popatrz, nic nowego pod słońcem. Wtedy też tak było. Nawet Paweł wymienia Hymeneusz i Filetos. To oni, ich się wystrzegaj, bo szkoda czasu po prostu na nich. Szkoda czasu, trzeba robić swoje. Jednak fundament Boży stoi niewzruszony. Opatrzony jest tą pieczęcią. Zna Pan tych, którzy są Jego. Oraz niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pana. Zna Pan tych, którzy są Jego. My nie musimy znać. On zna. I teraz ten fragment, na którym chciałbym się bardziej skupić, chociaż do tych pozostałych elementów chciałbym to jakoś razem połączyć za chwilę. Ale wsłuchajcie się w te słowa, które teraz przeczytam. W wielkim domu są nie tylko naczynia złote i srebrne. Są też drewniane i gliniane. Jedne służą do celów zaszczytnych, a drugie pospolitych. Jeśli więc ktoś zachowa siebie czystym od rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, gotowym do wszelkiego dobrego dzieła. Kościół to zbiór naczyń. Wiecie, że hebrajskie słowo yadar, słowo, które oznacza stworzenie, słowo, które użyte jest w języku hebrajskim, gdy napisane jest, i Bóg stworzył człowieka, to jest to samo słowo, które użyte jest w księdze Izajasza, gdy Izajasz opisuje garncarza, który lepi, tworzy, stwarza naczynie z gliny. Ja sobie kiedyś tak pomyślałem, że my wszyscy jesteśmy takimi naczyniami, które coś w sobie potrzebują nieść. Człowiek nie jest istotą stworzoną do pustki wewnętrznej. Potrzebuje mieć jakąś ideę. Dla jednych to jest kariera, dla innych to jest pieniądz, dla jeszcze innych jeszcze inne rzeczy. Dla nas i dla planu Bożego Słowa to jest Chrystus. I grzech, hebrajskie słowo chata, oznacza tak naprawdę minięcie się z celem. Jeśli człowiek w sobie niesie coś innego, jeżeli nie pozwala Bogu, aby Bóg wypełnił to miejsce w nim, to naczynie w nim, to mija się z celem. I może być najbogatszym człowiekiem na świecie, a skończyć w narkotykach. Może być najbardziej inteligentnym naukowcem, a wpadnie w depresję. Tak jak pewien naukowiec słynny na świecie całym, o którym niedawno czytałem, który kończy życie swoje w depresji, bo całe życie twierdził, że nie ma Boga, że to głupstwo i tak dalej, i tak dalej. Nagroda Nobla, odkrycia niesamowite. No na szczytach nauki porównują go z Einsteinem, a on sam kończy w depresji. Dlaczego? Dlatego, że całe życie nie ma Boga, nie ma Boga. My potrzebujemy tego wypełnienia i jedyne prawdziwe wypełnienie, jedyne prawdziwe spełnienie, które może dać nam tą pełnię, to poczucie satysfakcji, to poczucie spełnienia naszego życia, to jest ten, który nas stworzył i ten, który to miejsce w nas skonstruował, czyli Pan. Jesteśmy takimi naczyniami. Ale Biblia mówi, że w Kościele są różne naczynia. Czy łyżka jest lepsza od widelca? Czy kubek jest czymś ważniejszym od płytkiego talerza, na którym jest kotlet? No nie. One wszystkie spełniają trochę różną rolę. Jedne są z metalu, inne są z porcelany, jeszcze inne, tak jak to jest napisane. No dzisiaj tych drewnianych już bardzo nie mamy, ale kiedyś było ich więcej. One są różne, ale każdy spełnia jakąś rolę. Chciałbym zacząć już takiej uwagi. Ten fragment, który przed chwilą przeczytałem, ma pewien klucz. Ma pewien taki klucz. Werset, który w całym tym fragmencie dla mnie jest kluczem, ja to nazwałem, że to jest taki modus operandi naszego działania w Kościele, naszego życia. To, wokół czego wiele rzeczy się obraca, to, co sprawia, że to, co robimy, ma efekt, to jest ten werset. Wiarygodne są słowa. Jeśli wraz z Nim umarliśmy, wraz z Nim ożyjemy. Co to znaczy umrzeć dla Chrystusa? Co to znaczy, gdy Paweł pisał, nie żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus? Czy gdy Jezus mówił, kto nie bierze swojego krzyża i nie idzie za mną, nie jest mnie godzien, ma to jakieś przełożenie, ma to jakieś praktyczne przełożenie dla mnie? W Kościele nasze działania zawsze muszą wynikać z tego, umarłem dla Chrystusa. To znaczy, moja racja nie jest najważniejsza. Moja opinia nie jest najważniejsza. Moje spojrzenie nie jest doskonałe. Moje zdanie nie jest jedyne możliwe. Dlatego tak mówiłem przedtem o tych różnych opcjach, które są w Kościele, politycznych, niepolitycznych. Mamy różne zdania na różne tematy. Ale mimo to Chrystus nas łączy. Dlaczego? Dlatego, że potrafimy dla Niego umrzeć. Co to znaczy, ja umieram dla Chrystusa? To znaczy, że obok mnie jest brat, który ma całkiem inne zdanie, całkiem inne spojrzenie na pewne rzeczy, a mimo to mnie kocha i mimo to ja go kocham. Potrzebujemy tego dzisiaj tak szczególnie, dlatego że kraj nasz jest bardzo podzielony. Ja to widzę, ja tego doświadczam, ludzie rozmawiają ze sobą, boli to nas wszystkich, ale potrzebujemy w tym wszystkim czegoś, co nas wzniesie ponad jako Kościół. Co pomoże nam w tym wszystkim nie tylko żyć, ale zwiastować. I wiecie co? Powiem wam coś bardzo ważnego. Kościół dla tego kraju, dla Polski powinien być takim znakiem, że się da. Że damy radę. Nie w taki sposób, jak mówi nasza premier, damy radę. Chociaż to też jest oczywiście cenne. Ale my mamy inne przesłanie, w którym mówimy, da się, można, pomimo różnic, pomimo nieraz przeciwstawnych spojrzeń, jesteśmy razem w Chrystusie. Jesteśmy jedno w Bogu. To naprawdę da się zbudować. Ja mówię o polityce, ale mówię też o Kościele. Tyle spojrzeń. Patrzę na Żerardów. W Nowym Sączu doświadczyliśmy połączenia czterech wspólnot, czterech kościołów. Wszyscy mówili, że to jest niemożliwe. Jak Bóg powołał mnie w 2002 roku do Nowego Sącza, to było tak, że były cztery wspólnoty. Liderzy tych wspólnot, jak się widzieli na ulicy, przychodzili na drugą stronę ulicy. Jak rozmawiałem z jednym, to rzeczy, które mówił o drugim, nie chciałbym tutaj w żaden sposób powtarzać. Ale Bóg tak sprawił, w ciągu czterech lat wszystkie te wspólnoty się połączyły. I ci liderzy funkcjonują teraz razem. I ludzie przyjeżdżający z daleka do nas, do Nowego Sącza, mówią, ten z tym razem to jest niemożliwe. To musiał być Bóg. Słuchajcie, naprawdę w Chrystusie się da. I ja dzisiaj chciałbym postawić wam bardzo wysoko poprzeczkę i powiedzieć, szukajcie tego, co łączy. Wczoraj rozmawiałem z pastorem Jackiem Głowackim. Słuchałem tego, co mówił. I miałem taką myśl. Boże, czy jest możliwe, żeby to razem wszystko gdzieś kiedyś funkcjonowało? Po ludzku patrząc, absolutnie nie. Ale chcę wam powiedzieć, że gdy ja przyjechałem do Nowego Sącza, wszyscy mi mówili, że to jest niemożliwe. Były różnice teologiczne, były różnice osobowościowe, były takie zranienia, że wasze zranienia, wybaczcie, znam wasze zranienia tutaj w Żyrardowie, chciałem w Skawinie, a to też może, ale wasze zranienia tutaj, bo ostatnio byłem w Skawinie, wasze zranienia tutaj w Żyrardowie, wybaczcie, nie chcę, ale naprawdę, uwierzcie mi, przy tym, co było w Nowym Sączu, to jest taki mały pikuś. Tyle było nienawiści, naprawdę. Tyle było antagonizmu, a Bóg to wszystko zmienił. Mógłbym powiedzieć teraz, słuchajcie, nie przejmujcie się, budujcie. Tam jest nieważne, ale chcę wam powiedzieć, chcę postawić przed wami takie wyzwanie. Jeśli Kościół Zielonoświątkowy w Żerardowie chce być Bożym Kościołem, niech będzie znakiem jedności dla wszystkich innych wspólnot. Niech będzie otwarty i niech będzie miał takie założenie, takie pragnienie. Chcę być kościołem służącym innym kościołom. Wiem, że w tą stronę idziecie. Widzę to w waszych sercach. Widzę to w waszym przez lata nastawienie starszych. I raduje się moje serce. Bóg może sprawić, że jesteśmy i że będziemy rodziną, która jest razem pomimo wszystko. pomimo podziałów, pomimo różnych spojrzeń. Bo co to znaczy, że fundamentem jest Chrystus? Co to znaczy, że jesteśmy rodziną? Co to znaczy, że umarliśmy? To wszystko to powinno już być wyświetlone po kolei. Dziękuję. To, co to znaczy, że umarliśmy z Chrystusem? Umarliśmy dla siebie. Umarliśmy dla spojrzenia, wybaczcie, ja kocham Kościół Zielonoświątkowy. To jest mój Kościół. Ja będę go budował. Ja tak jak za moją ojczyznę mogę krew przelać, tak za wspólnotę, która jest niedoskonała, bo to nie jest doskonała wspólnota, ale to jest moja wspólnota. To jest wspólnota, w której wyrosłem, to jest wspólnota, którą szanuję, której przełożonych szanuję, którą będę budował. A jeśli będę widział coś złego, to nie będę o tym trąbił, ale będę to przykrywał. Będę się o to modlił, będę to błogosławił, bo to jest moja wspólnota. Ja będę ją kochał. Ale chcę myśleć kategoriami takimi. My nie mamy monopolu na rację. Królestwo Boże w Polsce to coś więcej niż Kościół Zielonoświątkowy. To różne wspólnoty. I budowanie czegoś. Wiecie, jak Bóg powieje w tym kraju i przyjdzie przebudzenie, to czy ktoś myśli, że to przebudzenie dotknie tylko i wyłącznie jedną denominację? No absolutnie nie. A jeśli przebudzenie miałoby się zacząć w jakiejś innej wspólnocie, w jakimś innym kościele, a nie w Kościele Zielonoświątkowym, to co? Staniemy z boku i powiemy, to jest od diabła? Bo to nie u nas? Tak zrobimy? A jeśli Bóg zetknie nas, może my jesteśmy, znacie przypowieść o marnotrawnym synu. Ja bardzo często lubię wskazywać i wspominać tego drugiego syna. Tego, który został. Tego, który był w porządku. Tego, który był wierny. Tego, który mówił, ojcze, no jesteś, no. Często my, ewangeliczni chrześcijanie, mamy taką tendencję, aby patrzeć na inne kościoły, może nawet na katolików. Och, co ja mówię, obrazoburczo. Nie, to B. A ja wam powiem, że czasami możemy się zachować jak ten starszy brat. Panie, tak, jesteśmy wierni. Tak, służymy Bogu. Ale Bóg kocha tych, którzy odeszli. Bóg kocha tych, którzy giną tam ze świniami i wymieniają swoje życie na drobne. Bóg ich kocha i cieszy się. I przyciąga ich do siebie. I kto ma być tym znakiem? Czy my mamy być jak ten starszy syn, który zachowuje dla siebie błogosławieństwo, nie chce się nim podzielić? Bardzo mocno dzisiaj mnie to dotyka i bardzo mocno to przesłanie chcę, żeby dotykało waszych serc. Kiedyś pamiętam na samym początku, w Nowym Sączu w 2002-2003 roku, tak mocno Bóg to do nas mówił. Jeżeli uważacie, że chcecie być kościołem pełnym mocy, pełnym ducha, bądźcie, może powiem to inaczej, chcecie być pierwsi w Nowym Sączu? Powiedziałem, panie, tak. Chcecie być dynamicznym, rozwijającym się, no powiem to, największym kościołem w Nowym Sączu, dynamicznie się rozwijającym, no tak egoistycznie trochę. Powiedziałem, panie, tak, chcemy być kościołem. Pan powiedział, to bądźcie sługa innych kościołów. Błogosławcie, służcie, budujcie pomosty. A Bóg będzie czynił rzeczy, o których dzisiaj wam się nie śni. Potem tak wiele niesamowitych rzeczy się wydarzyło. Do dzisiaj nieraz rozmawiam z byłym pastorem Kościoła Bożego w Chrystusie, Andrzejem Migdą, doktorem Andrzejem Migdą. I sobie nieraz wspominam, jak bardzo szanuję go za to, że przyłączył się razem z grupą swoich ludzi do nas, do kościoła. I wszyscy mi mówili, będziesz miał z nim wielki problem. Były pastor. Ach, będzie mu trudno się podporządkować. Będzie mu trudno w jakiś sposób. Wiecie, przez od 2004, 2005 chyba, albo 2006 rok, ponad 10 lat. Żadnych problemów. Jestem dumny z niego. Jest kaznodzieją, prowadzi uwielbienie. Dzisiaj prowadzi uwielbienie w Nowym Sączu. Jak przychodzę do niego i mówię mu, słuchaj Andrzej, widzę to coś trochę inaczej. Wiecie, jaka jest jego reakcja? Najczęściej. Parę razy tam mieliśmy spięcie, ale to z każdym może być, to jest normalne. Ale w większości wypadków jego reakcja jest, mówisz i masz. Szanuję go za to. Szanuję, bo zdaję sobie sprawę, że nie było to dla niego proste. Nie było to dla niego łatwe. Że to są trudne rzeczy, bo jesteśmy tylko ludźmi. I mamy jakieś swoje wyobrażenie, jakieś swoje ambicje. Kościół to także różnorodność, to o czym zacząłem mówić. Różnorodność w różnych jego aspektach. Mówię o różnych kościołach, o różnych denominacjach, mówię też o służbach. Jeśli kościół ma funkcjonować, to musi mieć taką atmosferę, i tego też uczyłem się od mojego drugiego przyjaciela. Kościół musi mieć taką... Ja tego doświadczyłem od niego, jak ja zacząłem z nim współpracować. On otworzył mi tak drzwi, że ja mogłem wszystko. Być może inni pastorzy mu mówili, uważaj na tego Orłowskiego. Za dużo mu dajesz przestrzeni. Nie wiem, tak wydaje mi się, że może tak było. Było, właśnie. No, już prorok. A jednak, nie, no oczywiście, że wiem, że tak było. A jednak dzisiaj z perspektywy lat patrząc, myślę, że Piotr może pokiwać głową i powiedzieć, mam taką nadzieję, warto było Jackowi dać przestrzeń. Dziękuję, Stasiu. Kochana jesteś. I ja dzisiaj robię to samo. Powierzyliśmy w naszym zborze drugie nabożeństwo popołudniowe młodemu pokoleniu 30-latków. Wielu pastorów z Małopolski mówią, Jacek, robisz głupotę. Oni cię zawiodą. Będziesz miał z nimi problem. A ja wierzę, że problem jest wtedy, kiedy trzymamy wszystko dla siebie. My jesteśmy egoistami, wtedy jest problem. My mamy za dużo własnych ambicji, wtedy jest problem. Kiedy chcemy wszystko kontrolować, wtedy jest problem. Kiedy wszystko mieć chcemy po naszemu, wtedy jest problem. A kiedy otwieramy nasze serce, kiedy delegujemy autorytet, jak to mówią Amerykanie ładnie, to delegate authority, tak? To wtedy zwyciężamy, wtedy rośniemy. Kiedy oddajemy. I dziękuję dzisiaj mojemu przyjacielowi Piotrowi, że kiedyś zrobił to dla mnie. I dzisiaj ja mogę robić to dla innych, dla młodych. Kościół funkcjonuje dobrze i rośnie i buduje się wtedy, kiedy, tak jak powiedzieliśmy, każdy ma możliwość w tej atmosferze wspólnoty dorosnąć do pełni swojego obdarowania w Chrystusie. Czy niewiasta, czy mężczyzna, czy bogaty, czy biedny, czy wykształcony, czy niewykształcony. Ma możliwość do rośnięcia do tego, do czego Bóg go powołał. Bo nie jest ważne, czy myjesz szklanki po nabożeństwie, czy modlisz się przed wieczerzą, czy prowadzisz uwielbienie, czy prorokujesz, czy głosisz słowo, czy też witasz ludzi przy drzwiach. Nie jest to ważne. Jeśli robisz to, do czego Bóg cię powołał, jesteś błogosławiony. Wypełniasz to, co w Kościele jest najważniejsze. Wypełniasz swoje miejsce. Jesteś tym kamieniem żywym, z którego Kościół się składa. Dokładasz tą swoją cegiełkę do budowania tego, czym jest Kościół. Jeśli chodzi o te naczynia, zbliżając się już do końca, Biblia mówi, że są różne naczynia. Ale tu na końcu jest też taka pewna bardzo ważna wskazówka. Biblia mówi, że są naczynia złote, srebrne, gliniane, drewniane. Nie sądzę, żeby to było na tej zasadzie, że jedne są gorsze, drugie lepsze. One są po prostu do innych celów. Ale na końcu to jest taka pewna uwaga. Jeśli zachowasz się od rzeczy pospolitych, będziesz naczyniem do celów zaszczytu. Ja już nie chcę mówić, co Biblia mówi, co Biblia ma na myśli, bo możecie sobie sami gdzieś tam w cudzysłowie dośpiewać. Co Biblia ma na myśli, mówiąc rzeczy pospolite. Ale ogólnie chcę powiedzieć, że to są rzeczy, które marnują twój czas. To są rzeczy, które nic nie wnoszą do twojego życia. Spływ kajakowy, piękna rzecz. To nie jest marnowanie czasu. To jest inwestycja w wspólnotę, inwestycja w nas. Potrzebujemy odpocząć. Jest wiele takich rzeczy, ale każdy z nas może rozsądzić. I zadać sobie takie dwa proste pytania. Po pierwsze, jakim jestem naczyniem? Czyli gdzie jestem? Gdzie powinienem być? Czy jestem w Kościele tu, gdzie powinienem być? Czy spełniam to zadanie, które Bóg mi powierzył? Do którego Bóg mnie powołał? I po drugie, jak gospodaruję swoim życiem? Jak wyglądają te rzeczy pospolite w moim życiu? Bo wiecie, w tym fragmencie widzę coś fenomenalnego, co jest w Bogu. Bóg pozostawia nam wolną wolę i decyzję. I mówi tak, to od ciebie zależy, jak daleko zajdziesz. To od ciebie zależy, czego doświadczysz we mnie. Jeśli będziesz żył wiarą, jeśli będziesz unikał rzeczy pospolitych, jeśli będziesz budował ze mną relacje, jeśli będziesz ze mną spędzał czas, szukał mnie i wierzył, że ja nagradzam tych, którzy mnie szukają. to będziesz naczyniem do celów zaszczytnych. Ja to rozumiem. Będziesz wykorzystany dla mnie. Apostoł Paweł na końcu swojego życia, gdy oglądał się wstecz, powiedział: to był dobry bój. To był dobry bój. I w jednej z pieśni, piosenek, które dawno, dawno temu ułożyłem, które zatytułowałem moja autobiografia, napisałem tam taki tekst, że kiedyś, gdy już przyjdzie ten ostatni moment mojego życia, chcę odważnie stanąć bez strachu u wieczności drzwi. Móc powiedzieć: to był dobry bój, Boże, dzięki Ci. Kochani, życzę wam tego, żebyśmy dzisiaj, póki żyjemy, póki jesteśmy jeszcze, ja mogę powiedzieć, młodzi, żebyśmy mogli tak nasze życie budować, tak gospodarować naszym czasem, naszym obdarowaniem, naszymi finansami, naszym miejscem w Kościele, naszymi relacjami, szanowaniem naszych przełożonych, miłowaniem tych, których uważamy za słabszych, nie machaniem ręką na nich, ale miłowaniem ich, budowaniem pomostów z innymi kościołami, otwieranie się na to, abyśmy byli, jeśli chcemy być pierwsi, sługami innych w naszej postawie, w naszym sercu, w naszym założeniu. Życzę wam tego, abyśmy tak budowali nasze życie, tak inwestowali, aby każdy z nas kiedyś, gdy przyjdzie już ta chwila, kiedy zamkną się nasze oczy, kiedy staniemy przed Bogiem, abyśmy mogli usłyszeć: dobrze, sługo dobry i wierny. Wejdź do radości Pana swego. Proszę, pochylcie swoje głowy. Chciałbym na koniec się pomodlić. Boże, tak Ci dziękuję za ten cudowny projekt Eklezja, Kościół. Ci, którzy są powołani z różnych miejsc, wywołani i powołani do Ciebie, dla Ciebie. Na wyłączność dla Ciebie. Panie, my jesteśmy powołani na wyłączność dla Ciebie. Nie jesteśmy powołani tylko, żeby chodzić do kościoła w niedzielę. Nie jesteśmy powołani tylko, żeby spełniać jakąś służbę nawet. Ale jesteśmy powołani na wyłączność dla Ciebie, Panie. I Ty chcesz nas mieć na wyłączność. Chcesz, abyśmy byli takim naczyniem, które może cały tydzień jest gdzieś tam na półce gotowe, ale w odpowiednim momencie, w niedzielę, gospodarz sięga, bo właśnie tego naczynia dziś, w tym momencie potrzebuje, a to naczynie jest gotowe. Panie, jakąż tragedią jest, gdy nieraz marnujemy nasze życie, nasz czas, naszą energię. Życie przecieka nam gdzieś między palcami, a potem, gdy przychodzi chwila, kiedy Ty potrzebujesz nas użyć w modlitwie, w słowie, w wizji, my nie jesteśmy gotowi. Zachowaj nas od tego, Panie. Zachowaj nas od tego, Panie. Daj nam taką łaskę, Panie. I pomóż nam podejmować dobre decyzje każdego dnia. Pomóż nam dobrze inwestować w nasze życie. Abyśmy byli naczyniami do celów zaszczytnych. Gotowi. Gotowi wtedy, kiedy zechcesz wyciągnąć swoją rękę. Jak wczoraj w poniedziałek. Jak wczoraj w sobotę, gdy użyłeś po ognisku braci. Jak wtedy tydzień temu u nas w Sączu, Panie. Był ten moment, Panie, kiedy wiedziałem, że Ty tego właśnie potrzebujesz. Dziękuję Ci, Panie, że chcesz, abyśmy byli Kościołem, który będzie znakiem dla tego kraju, który będzie świadectwem dla tego kraju, dla ludzi w tym kraju, że naprawdę się da, że naprawdę możemy być razem, że wspólnota to nie jest puste słowo, pod warunkiem, że myślisz tak jak ja, to możesz być ze mną we wspólnocie. Ale wspólnota nas łączy, bo Ty nas łączysz, Panie. Bo Ty jesteś jedynym środowiskiem, jedynym Bogiem, jedynym mistrzem, jedynym Ojcem, wokół którego możemy stać razem, pomimo tego, że tak różni jesteśmy. Panie, modlę się o to dla żeradowa. Modlę się o starszych, modlę się o pastora. Modlę się, Panie, o to wszystko, co jeszcze ma nadejść. Niech Twoja wola się wypełni w tym mieście, w tej wspólnocie, dla dobra tego miasta, dla królestwa Twojego w tym mieście, dla Twojej chwały w imieniu Jezusa. Panie, proszę Cię, jeśli są to osoby, które jeszcze nie rozpoznały swojego powołania, dotykaj dzisiaj ich serc. Daj przynajmniej pragnienie, Boże, chcę odkryć w pełni. Nie chcę tylko spełniać pewnych zadań, ale chcę w pełni odkryć to, gdzie mam być i co mam robić. Panie, jeżeli są tutaj osoby, które żyją z ranieniami z przeszłości, w Tobie jest uwolnienie. W Tobie jest uwolnienie. Jeśli są to osoby, które żyją może za bardzo polityką, Panie, proszę, abyś też to zabrał. Abyś wskazał nam dalszy, ważniejszy, większy cel. Panie, jeśli są to osoby, które może potrzebują siły, wzmocnienia, może zmęczony jesteś ciągłą walką, ciągłym trudem, ciągłym zmaganiem się z tymi samymi problemami. Może są rzeczy, które nie chcą odejść, choć lata już z nimi walczysz. Nie poddawaj się. Twój trud jest cenny przed Bogiem. Twoje niepoddawanie się jest cenne przed Bogiem. Jesteśmy często lata w Panu, a mimo to czasem musimy walczyć. Ja dzisiaj rano musiałem moim myślom powiedzieć w imieniu Jezusa: idź precz, aby mógł stanąć tutaj w tym miejscu wolnym. Nie poddawaj się. Cokolwiek przychodzisz, cokolwiek przeżywasz, nie poddawaj się, bo trud Twój nie jest daremny w Panu, bo Bóg kocha Twoją walkę, Twoją wytrwałość, ceni Twoją wierność. Bądź wierny. Panie, w imieniu Jezusa dotykaj naszych serc. Niech Twoja łaska będzie nam. Jeśli któreś z tych rzeczy, które teraz wspomniałem, dotyczą Ciebie teraz, to w tej chwili ciszy proszę, żebyśmy wszyscy mieli zamknięte oczy. Jeśli dzisiaj chcesz powiedzieć: Panie, chcę zacząć raz jeszcze, chcę zrobić krok raz jeszcze, potrzebuję Cię raz jeszcze, Panie, chcę odkryć w pełni Ciebie we mnie na nowo, raz jeszcze, potrzebuję odnowy, potrzebuję mocy, potrzebuję Twojej zachęty i siły. Jeśli to dotyczy Ciebie, to tam, gdzie jesteś, na znak przed Bogiem, my nie będziemy tego widzieć, podnieś swoją rękę do góry, tego byśmy mogli się modlić. Przez chwilę trzymajcie te ręce w górze. Nikt nie patrzy, proszę, aby nikt nie patrzył. Panie, proszę Cię o te osoby. Ty widzisz nasze serca. Ty widzisz, jak bardzo potrzebujemy Ciebie. Panie, Ty jesteś źródłem. Ty jesteś źródłem i w Tobie możemy. W Tobie mogę. W Tobie mogę. Panie, niech to będzie zawołanie. Niech to będzie przesłanie na dzisiejszy dzień, na jutrzejszy, Panie, w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Aleluja. Pozwólcie, że wezmę gorące pozdrowienia dla świętych w Nowym Sączu od świętych w Żywardowie. Amen.